Rozdział siódmy. Choć Kal opowiedział już Narmie o innych światach i o możliwościach magów, kobieta szeroko otworzyła oczy ze zdumienia, kiedy Riel zaczęła znikać. Riel uznała, że zaskoczenie jest zdecydowanie lepsze niż przerażenie. Zawsze sądziła, że Narma wyrazi co najmniej dezaprobatę, gdy się dowie, że jej siostrzenica nie tylko nauczyła się posługiwać magią, ale i skwapliwie korzystała z tych umiejętności. Bez względu na to, co przekazał jej Kal, przezwyciężyła odrazę, jaką mieszkańcy tego świata odczuwali wobec splamionych. Kiedy Riel uznała, że jest na tyle daleko od ludzi, że musieliby mocno się skupić, by ją zauważyć, po raz ostatni pomachała ciotce, a potem odepchnęła się w górę przez dach świątyni. Gdy była już wysoko na niebie, przybliżyła się do świata, żeby lepiej go widzieć. Zorientowała się w swoim położeniu i ruszyła na północ. Dotu było małą wioską po drugiej stronie łańcucha górskiego, gdzie leżała górska świątynia, do której wysłano Riel w ramach kary za posługiwanie się magią. Osada wyrosła wokół innej, odizolowanej świątyni, lecz służący tam kapłani zostali przeszkoleni w używaniu magii. Dowiedziawszy się, że Kal posłuchał jej rady i znalazł sobie bardziej ustronne miejsce, poczuła ogromną ulgę. Podjął kilka niemądrych decyzji, kiedy osiedlił się w jej świecie i miała wrażenie, że wciąż walczył z ich konsekwencjami. Kiedy po raz pierwszy rozstała się z nim cztery cykle wcześniej, udał się do Fajer. Wyglądem przypominał anioła, więc jego obecność wzbudziła pewne zamieszanie. Później wyznał Riel, że nie do końca wiedział, co dalej począć. Doszedł jednak do wniosku, że skoro Valhan został uznany za anioła, on też zostanie. Miał rację. Nie przewidział jednak komplikacji, jakie obecność anioła wywoła w mieście pełnym wyznawców. Kiedy tam przybył, obywatele Fajer byli tak zdumieni, że jedynie podążali za nim, gapiąc się. Nikt nie ważył się podejść, dotarł więc do świątyni w spokoju. Kapłani zamarli ze zdziwienia i z przerażenia, nie wiedząc, co z nim zrobić, on zaś poprosił o ciche pomieszczenie, by oddać się kontemplacji. Zaoferowali mu zaskakująco luksusowe kwatery arcykapłana, gdzie mógł się zastanowić nad kolejnym krokiem. Po niewczasie doszedł do wniosku, że objawienie wszystkim swojej obecności było błędem. Nie miał do dyspozycji bogatych zasobów mocy, nie mógł więc czynić cudów, jakich od niego oczekiwano. Był także bezbronny. Sądził, że kapłani będą bezwarunkowo go chronić, ale gdy uwolnił magię, by zajrzeć w ich myśli, okazało się, że niektórzy są do niego nastawieni sceptycznie i uważają go za oszusta. Zostawili go jednak w spokoju, dzięki czemu mógł obmyślić jakąś historię, w którą by uwierzyli. Powiedział im, że co kilka pokoleń jeden z aniołów jest wysyłany, żeby żyć wśród ludzi i dzięki temu ocenić, czy dany świat jest gotowy na przywrócenie pełnych zasobów magii. Ideę tę wspierał anioł, który poprzednio tu przebywał, Valhan, i który według mieszkańców uznał ten świat za niegodny i przed odejściem pozbawił go całej mocy. Kal dodał od siebie ostrzeżenie. Aniołowie zniszczą duszę każdego, kto umyślnie go skrzywdzi lub stanie mu na drodze do wykonania zadania. To przekonało kapłanów. Niektórzy zdali sobie sprawę, że pełne odnowienie zasobów pozbawi ich władzy nad ludźmi. Nie ważyli się niczego utrudniać Kalowi, postanowili mu za to zademonstrować wszystko, co w ich świecie najgorsze, by go przekonać, że świat nie jest jeszcze gotowy na magię. Niektórzy pokazywali mu przestępców i biedotę, inni przedstawiali go zamożnym i potężnym. W obu wypadkach chcieliby zobaczyć ludzkie zepsucie. Sceptycy oczekiwali, że będzie pragnął władzy. Tymczasem Kal obserwował świat, a resztę czasu poświęcał na kontemplację. Wszystkiemu, co mu pokazywano, bez względu na to, czy były to czyny skromne, czy wyrafinowane, szlachetne, czy niemoralne, poświęcał tyle samo uwagi. Kiedy spędzał czas w odosobnieniu, sięgał do wspomnień i wiedzy Valhana, które zostały przeniesione z zasuszonego palca maga do Velli, żywej książki Tajena. Odkrył swoją prawdziwą tożsamość, chłopca, którym był, zanim Walhan pozbawił go wspomnień, przygotowując go na przyswojenie własnych. Dowiedział się, że mimo swojej mocy nie był nikim znaczącym, był bowiem zbyt młody, by odcisnąć piętno na swoim świecie, a tym bardziej na wszystkich pozostałych. Riel sądziła, że Kal zechce dowiedzieć się wszystkiego, co wiedział o niej Walhan, by zdobyć jak najwięcej informacji na temat mieszkańców jej ojczyzny. Jednak wiedza Reina w tej kwestii okazała się niezbyt przydatna. Riel nie żyła wśród zamożnych, potężnych rodów Fajer, które teraz starały się przykuć uwagę Kala. Walhan też nie. Źródłem takiej wiedzy mogły być dla Kala jedynie własne doświadczenia. Wkrótce odkrył, że obracanie się wśród tych ludzi niesie ze sobą pewne ryzyko i choć bardzo się starał, nie zawsze udawało mu się uniknąć zaangażowania w rozgrywki polityczne. W końcu postanowił uciec, żeby zwiedzić świat. Wówczas kapłani byli już aż nazbyt chętni, by mu to ułatwić. Riel nie miała problemu z odnajdowaniem go, bo zawsze przekazywał wiadomość kapłanowi z tej niewielkiej świątyni, gdzie będzie przebywał w dniu, w którym miała się pojawić. Riel przystanęła, by zaczerpnąć tchu u podnóża gór i podążyła dalej. W dole przemykały poszarpane szczyty, a ona zastanawiała się, czy Kal rzeczywiście jest gotowy na opuszczenie tego świata. Podczas jej wizyt rozważali, w jaki sposób mogliby się upewnić, że Walhan nie przejął jego umysłu. Nigdy jednak nie udało im się dojść do konkretnych wniosków. Z wielu oczywistych powodów liczyła na to, że jest gotów stąd odejść. Odczuwała jednak pewien dyskomfort na myśl, że udawał anioła. Nie obrażało to jej uczuć religijnych, ponieważ dawno temu się ich wyzbyła, ale i tak uważała to za oszustwo. Gdyby jednak musiała wybrać między szczerością a jego bezpieczeństwem, zawsze wybrałaby to drugie. Głębokie, kręte doliny wiły się tam i z powrotem ku porośniętej krzewami równinie, a rzeki, które je wyrzeźbiły, łączyły się w trzy główne arterie uchodzące do niebieskiego morza. W jednej znajdowało się niewielkie jezioro i to właśnie ku niemu zmierzała. Największą wyspę na jeziorze otaczały mury. Za nimi znajdowały się ogromne, kamienne budynki, tworzące skupisko po jednej stronie, po drugiej zaś widać było zielone pasma pól uprawnych. Riel nie zeszła na teren świątyni, lecz skręciła ku niewielkiej osadzie wciśniętej między strome zbocza doliny a brzeg jeziora. Zarówno wioskę, jak i świątynię nazywano Dotu, więc Kal mógł być i tu, i tu. Jeżeli jednak nadal udawał anioła, bardziej prawdopodobna była świątynia. Z przyzwyczajenia odnalazła spokojne, ustronne miejsce, by nikt nie zauważył jej przybycia. Była to szopa dla udomowionych zwierząt, chwilowo pusta, bo jej mieszkańcy paśli się na położonych za nią stromych zboczach. W powietrzu, które otuliło Riel, unosił się intensywny zapach kurzu i zwierząt. Oddech uwiązł jej w gardle i zwalczyła odruch kaszlu. Odzyskała panowanie nad sobą i swoimi płucami, po czym uwolniła moc w poszukiwaniu ludzkich umysłów. Trafiła na pracującą w pobliskim domu parę właścicieli stodoły. Nieco dalej przebywał ich syn, pilnował pasących się zwierząt. Moc Riel rozpostarła się po okolicy, dając jej wgląd w myśli kilkorga innych mieszkańców osady. Jedna z osób, zamożna kobieta w średnim wieku, wyczuła falę magii, co wzbudziło w niej zaciekawienie i czujność. Nie wiedziała, co to oznaczało, lecz od pół roku zdarzyło się już kilka razy. To pewnie kapłani z wyspy, zgadywała kobieta, chociaż tym razem to nie od strony świątyni. Zastanawiała się, czy to przypadkiem nie sprawka tego dziwnego młodego kapłana, który pojawił się mniej więcej w tamtym czasie. Tego niepokojąco bladego, choć bardzo przystojnego. Młode kobiety uważają, że wygląda jak anioł. A jednak już zniknął, więc to nie mogło być przez niego. Może nigdy nie było. Kobieta chciała odnaleźć źródło mocy, ale głęboko zakorzeniony instynkt samozachowawczy nie pozwolił jej wstać z krzesła. Palce machinalnie przekładały włókna zwierzęcego runa, które przędła na kołowrotku. Ariel zmarszczyła brwi. Twarz, którą zobaczyła w myślach kobiety, bardzo przypominała twarz Kala, a ludzie o jego karnacji dość rzadko pojawiali się w tej części świata. Jednak tego osobliwego kapłana już tu nie było. Riel nie wiedziała od jak dawna. Nie była w stanie precyzyjnie wyczytać tego z myśli kobiety. Odniosła jedynie wrażenie, że minęło kilka dni. Wybiegła zmysłami dalej i uwolniła tyle magii, by sięgnąć świątyni na wyspie. Przejrzawszy kilka umysłów, zwróciła uwagę na ogólne wrażenie spokoju i nudy, jakie nadeszły po okresie ekscytacji. Myśli jednej z osób się wyróżniały. Widoczne w nich cierpienie i gniew stanowiły wyraźny kontrast do pozostałych. Były to refleksje młodego kapłana o imieniu Gir. Riel skupiła się na nim i niemal się wycofała. Wspomnienia chwil spędzonych z kochankiem przebłyskiwały pośród rozgoryczenia z powodu złamanego serca i gniewu wobec tych, którzy ich rozdzielili. Kiedy trafiała na wspomnienia uprawiania miłości, zawsze odnosiła wrażenie, że przeglądanie ich jest tak samo obraźliwe i niestosowne, jak ukradkowe podglądanie takich scen osobiście. Od razu jednak dowiedziała się kilku rzeczy. Kochanek Gira, Sakal, był przystojny i był aniołem. Sakal? Kal? Kal? Riel zamrugała z zaskoczenia. Czyżby się pomyliła? A jednak przyglądając się gonitwie myśli kapłana tylko nabrała pewności. Nikt inny nie był tu ani trochę podobny do Kala. Ostatnim razem Kal wykazywał zainteresowanie pewną bogatą, młodą kobietą, przypomniała sobie. To między innymi z tego powodu kapłani ucieszyli się, gdy postanowił wyruszyć w podróż. Choć rodzice zdawali sobie sprawę, że córka nie była niewinna, chcieliby się ustatkowała i wyszła za mąż, a przygoda miłosna z aniołem, który w końcu wróci do swojego królestwa, zupełnie nie wpisywała się w ich plany. Gotując się ze złości z powodu zniknięcia Sakala, Gir ujawniał coraz więcej. Powiedziano mu, że jego ukochany odszedł, on jednak podejrzewał, że Kal nie zrobił tego z własnej woli. Wywnioskował to z zachowania swoich przełożonych. Teraz się martwił Ariel wraz z nim. Czym kapłani mogliby zagrozić Sakalowi? Z pewnością nikt nie podjąłby ryzyka wyrządzenia mu krzywdy. Był przecież aniołem. Przestrzegł ich, że pozostali aniołowie zniszczyliby duszę każdego, kto by się tego dopuścił. Gir dostrzegał jednak sposoby na obejście tego zagrożenia. Osoba, której dusza była już skazana na zgubę, być może z powodu posługiwania się magią, dałaby się przekonać do zabicia Sakala w zamian za odpowiednio atrakcyjną nagrodę. Albo ten, kto zorganizowałby atak na Sakala, zdołałby uniknąć kary, gdyby nie wiedział, że Sakal jest aniołem. Obawy kapłana nie zmniejszały niepokoju Riel. Postanowiła spojrzeć w inne umysły, w nadziei, że dowie się, dokąd odszedł lub został zabrany Kal i dlaczego. Rozpoczęła bezowocne poszukiwania arcykapłana. Większość ludzkich myśli krążyła teraz wokół jakiejś ceremonii, ale zdołała się zorientować, że arcykapłan Sa-Van odszedł wraz z Sakalem. Ludzie nie wiedzieli, dokąd się udali. Nie wiedzieli nawet, że Sakal twierdził, iż jest aniołem. Kapłani byli zbyt zaangażowani w samą ceremonię, by pozwolić myślom odpływać ku niedawnym wydarzeniom. Riel postanowiła więc zaczekać i poobserwować. Potem, gdy jeden ze starszych duchownych pomyślał, że wkrótce upora się z obowiązkami, usłyszała w pobliżu jakiś odgłos. Skupiła się na najbliższym otoczeniu i rozejrzała w poszukiwaniu źródła dźwięku. Za drzwiami stodoły przemknął cień, a przerdzewiała zasuwka zachrobotała. Riel pośpiesznie wzięła głęboki wdech i odepchnęła się od świata. Budynek zbladł, przyjmując formę szarego cienia. Zobaczyła jasny prostokąt, wewnątrz którego poruszała się mglista postać. Domyśliła się, że to syn farmera. Nie mogła dłużej korzystać z tej kryjówki, więc poszybowała w górę i zawisła nad wioską. Dostrzegła inne dogodne schronienie w osadzie, ale się rozmyśliła. Im bliżej była osób, w których myśli chciała spojrzeć, tym mniej magii potrzebowała. Poszybowała ku wyspie i wyłoniła się nad świątynią, gdzie stworzyła sobie platformę z unieruchomionego powietrza. To, co miała przed oczami oraz myśli przebywających w dole osób, pozwoliły jej stworzyć obraz wnętrza kompleksu, dzięki czemu znalazła bezpieczne miejsce, w którym mogła zejść do świata. Ceremonia dobiegła końca i większość mieszkańców opuszczała właśnie salę główną. Nowicjusze kierowali się do swoich kwater lub na lekcje. Kapłani rozeszli się do najróżniejszych zajęć. Jedyne dwie osoby, które się nie przemieszczały, znajdowały się w odosobnieniu w ramach kary za grzechy lub drobne przewinienia. Byli to Gir, któremu w ten sposób uniemożliwiono pościg za Kalem, oraz pewien nowicjusz oskarżony o kradzież. Zajmowali dwie z 8 izolatek. Riel odepchnęła się od świata i poszybowała ku jednemu z tych pomieszczeń. Kiedy już się tam znalazła, uwolniła moc i znów odszukała umysły starszych kapłanów. Jeden zastępował arcykapłana, więc przyjrzała mu się dokładniej. Przez chwilę dumał, jak Savanowi udawało się panować nad porządkiem tutejszych spraw, aż w końcu uznał, że nie zazdrości mu jego obecnego zadania. I właśnie wtedy Riel poznała prawdziwą przyczynę odejścia Kala. Starsi duchowni powątpiewali, że Kal jest aniołem, a gdy odkryto romans młodego człowieka z Girem, uznali to za dowód podważający jego tożsamość. Nie dlatego, że Gir był człowiekiem, lecz dlatego, że aniołom była obca nieprawość i lubieżność. Niemniej dopuszczali możliwość, że anioł poddał się zepsuciu panującemu w tym świecie, być może za sprawą Gira. W każdym razie, myślał zastępca arcykapłana, z tą sprawą coś trzeba zrobić, ale to nie nasze zadanie. Tylko głos aniołów może osądzić, czy Sa-Kal jest tym, za kogo się podaje i czy dotknęło go zepsucie. Głos aniołów sprawował najwyższą władzę kapłańską i mieszkał w ukrytej świątyni o kilka dni drogi stąd, a jej położenie znał wyłącznie arcykapłan. Sa-Kal podczas konfrontacji zachowywał się lekceważąco, potem się bronił, a w końcu przystał na żądanie poddania się przesłuchaniu i osądowi. Nie mogę was powstrzymać przed usunięciem mnie stąd, powiedział. Miejcie jednak świadomość, że tego nie chcę. Riel zakleła pod nosem w ojczystym języku i przelotnie uświadomiła sobie, że znajduje się w miejscu, w którym gdyby ktoś ją podsłuchał, zrozumiałby jej słowa. Jedynym sposobem na odnalezienie Kala i arcykapłana było odszukanie myśli o nich w umysłach ludzi, których mogli minąć w drodze do tajemnej świątyni. To wymagało sporo czasu i zasobów zgromadzonej przez nią magii. Wyprzedzał ją o kilka dni i mógł dotrzeć do celu, zanim by go dogoniła. Nie miała jednak wyboru. Musiała odnaleźć go za wszelką cenę. Gdyby z powodu jej kilkudniowego spóźnienia umarł, nigdy by sobie tego nie wybaczyła. Baluka też by mi nie wybaczył, pomyślała mimowolnie.